A dzisiaj jest 8 stycznia i słuchają Państwo Poranka w Net.
Wywiad w Net.
Na zegarze godzina 8:19, a gościem Poranka w Net jest pan Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Tuż, właściwie tuż, no bo to kilka godzin upłynęło od spotkania Klubu Parlamentarnego PiS-u z prezydentem. Coś noworoczne spotkanie, nie nadzwyczajne polityczne, ale noworoczne, w którym politycy składają sobie życzenia i można zgadywać, że takim życzeniem najgorętszym, które składali politycy PiS-u prezydentowi Andrzejowi Dudzie, to zwycięstwa w wyborach prezydenckich, które są już w maju.
A raczej były to życzenia noworoczne, jeszcze bożonarodzeniowe. Były życzenia zdrowia, pomyślności, ale było też bardzo dużo o Polsce. Prezydent mówił o dotychczasowych wydarzeniach, mówił o tym, co zdarzyło się w zeszłym roku, mówił o planach na ten rok. Raczej nie było mowy o wyborach prezydenckich, tylko o potrzebach, jakie są i wyzwaniach, jakie stoją przed Polską.
Ale żeby zrealizować te wyzwania, trzeba wybory prezydenckie wygrać. Przynajmniej tak wygląda sytuacja wszystkich polityków i wszystkich partii politycznych.
To prawda. Rzeczywiście trudno byłoby w Polsce o to, żeby sprawy posuwały się w dobrym kierunku, gdyby prezydent był z innego obozu politycznego niż rząd. No, wtedy mielibyśmy zablokowanie reform, co by pewnie szkodziło Polsce. Jakbyśmy mieli takiego prezydenta jak marszałek Senatu, to rzeczywiście mogłoby dojść do katastrofy. Ale rzeczywiście na tym spotkaniu wiele osób między sobą chociażby dyskutowało o przyszłości Polski i o wyborach prezydenta. Tu można powiedzieć, klub bardzo życzliwie przyjął prezydenta. Prezydent przyjął nas też bardzo życzliwie. Były owacje na cześć prezydenta, skandowanie, Andrzej Duda, Andrzej Duda. No i krótko mówiąc, atmosfera taka pozytywna w stosunku do pana prezydenta i w stosunku do tych wyborów nadchodzących, chociaż o wyborach ani o swoim kandydowaniu prezydent nic nie mówił.
A czy już jest sztab prezydencki, już wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za to, żeby ta kampania przebiegała po myśli prezydenta Andrzeja Dudy?
Jeszcze prezydent nie ogłosił swojego startu w tych wyborach, więc nie może być sztabu. Poczekamy jeszcze. Mam nadzieję, niedługo pan prezydent podejmie tą decyzję, ale póki tej decyzji nie ma, to nie ma też sztabu.
A na co powiedział pan, co by było, gdyby wygrał ktoś z obozu opozycji? Porównał pan do tego, co robi pan marszałek Grodzki, a co takiego robi pan marszałek? Co pana dziwi w postępowaniu marszałka Senatu?
Raczej nie tyle dziwi, co nawet szokuje. Pan marszałek uprawia własną politykę zagraniczną i to taką, która szkodzi Polsce. Wyjazdy do Brukseli, konsultowanie ustaw, które są w parlamencie z urzędnikami jakiegokolwiek innego państwa, czy w tym wypadku Unii Europejskiej, to zupełnie przypomina mi konsultowanie przez komunistów w Moskwie tego, co ma być w Polsce. No my jesteśmy suwerennym krajem i mimo, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to taka praktyka konsultowania ustaw w trakcie ich procedowania jest po prostu skandalem. No to jest rzecz niewyobrażalna. W żadnym szanującym się państwie i żaden szanujący się polityk takich rzeczy nie robi. No, pan marszałek z siebie robi pośmiewisko w Europie, no bo ludzie tam ze zdziwieniem przyjmują tego rodzaju zachowania. No, u nas po prostu niszczy, można powiedzieć, ład konstytucyjny, bo to jest na granicy łamania konstytucji.
O tyle nietrafione porównanie, że w Związku Sowieckim byliśmy nie z własnej woli, a w Unii Europejskiej jesteśmy z własnej woli. Kształtujemy tą Unię Europejską, nie wycofujemy się z Unii Europejskiej. To są nasi przyjaciele, więc z przyjaciółmi można rozmawiać o wszystkim.
Wie pan, ja pamiętam te czasy, kiedy byliśmy w Układzie Warszawskim i w tym bloku socjalistycznym. Też byli tam nasi przyjaciele i też do przyjaciół niektórzy jeździli po wskazówki. I analogia jest oczywista. To, że sami zdecydowaliśmy o tym, żeby być w Unii, nie oznacza, że mamy w tej Unii być na kolanach i wszystko konsultować. No, my jesteśmy suwerennym krajem, to była nasza suwerenna decyzja, ale to nie zwalnia nas od obowiązku służenia Polsce, a nie służenia jakimś urzędnikom i ich interesom. Unia Europejska jest związkiem państw, które mają wspólny interes, ale ten wspólny interes dzieli się też na interesy narodowe. I my powinniśmy przede wszystkim dbać o nasz interes narodowy, a później dbać o interes całej Unii, bo inaczej to będziemy wasalami w tym związku, mimo że z własnej woli. Czasem ktoś w niewolę może się oddać z własnej woli. Oczywiście nie mówię tutaj o Unii Europejskiej jako zniewoleniu, ale jeżeli ktoś ma takie podejście niewolnicze, że nie może niczego sam podjąć, tylko musi konsultować, to możemy z własnej woli przekształcić się z państwa suwerennego w państwo zależne, a to byłoby wbrew zasadom, jakie przyświecały tworzeniu Unii.
Pan marszałek Grodzki pewno by odpowiedział, jadę tam po to, żeby Polska uniknęła na przykład sankcji Unii Europejskiej, jeśli chodzi o budżet. Jeżeli złą ustawę przepuścimy przez Senat, to wtedy by grożą nam rozmaite konsekwencje. Tak by tłumaczył swoją postawę. Chce uniknąć katastrofy.
Ja nie słyszałem, żeby jakikolwiek inny kraj wysyłał swoich rządzących do Unii, żeby konsultować ustawy. No jeżeli się Unii jakaś ustawa nie podoba, to wypowiada swoje zdanie i wtedy się rozmawia, czy to jest zgodne, czy niezgodne z zasadami unijnymi. W naszym kraju przeprowadzamy reformę sądownictwa i w traktatach zjednoczeniowych z Unią nie było żadnej mowy, że Unia będzie decydować o tym, jak wygląda sądownictwo w kraju którymkolwiek. No, w Polsce też. A te rozwiązania, które proponujemy, są rozwiązaniami, jakie obowiązują w krajach Unii Europejskiej, a nawet są bardziej upolitycznione procedury wyłaniania sędziów w innych krajach niż to, co my proponujemy. Więc to jest po prostu opowiadanie bajek, no i szukanie podstaw do tego, żeby walczyć z rządem, niszcząc wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. To jest skandal i to, co robi pan marszałek, jest rzeczą niedopuszczalną.
Ale powiedział pan, że to jest na granicy łamania porządku konstytucyjnego.
Tak, to prawda, dlatego że konstytucja wyraźnie mówi, kto prowadzi politykę zagraniczną i nie ma tam wpisanego marszałka Senatu.
To jak w takim razie państwo może się przeciwko takiej postawie bronić? Czy istnieje jakiś przepis, który o tym mówi, jeżeli ktoś łamie porządek konstytucyjny, to co z tego wynika?
To może wynikać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i rozpatrywanie, na ile to jest zgodne bądź niezgodne z konstytucją. Nie ma jakiejś sankcji w stylu więzienia czy innego rodzaju drastycznych środków. No to jest ocena polityczna. To są działania polityczne, które nie powinny być podejmowane i państwo może politycznie ocenić.
Ale czy Trybunał Konstytucyjny ma taką władzę, żeby ocenić postępowanie trzeciej osoby w państwie?
No, myślę, że ocenić może.
Które ocenić może marszałek Grodzki. Dzisiaj jest, o tym rozmawiamy, bo dzisiaj właśnie będzie w Brukseli to wizyta marszałka. Pan powiedział, marszałek prowadzi politykę zagraniczną. Rzeczywiście przyjmował rozmaitych ambasadorów u siebie w gabinecie, w Senacie, w tym ambasadora Rosji. Wprawdzie to było jeszcze przed słynnymi oświadczeniami prezydenta Putina, ale to się przedtem nie zdarzało?
Nie, tutaj jeżeli chodzi o spotkania z ambasadorami, to oczywiście marszałek może się spotykać. Natomiast tu jest pytanie dokładnie, kiedy to było. Czy przed tym, kiedy ministerstwo jednak panu marszałkowi mówiło, żeby się nie spotykał i przed, czy to było przed oświadczeniem Putina, czy po. No tu są różne na ten temat zdania. Nie wiem, jaki jest dokładnie. Jak jest rzeczywiście dokładnie, ale też ciekawe byłoby poznać stenogram z tej rozmowy. Ona powinna być w stenogramie i byśmy zobaczyli też, o czym rozmawiał pan marszałek. To jest rzecz jawna, to nie było tajne spotkanie, więc wtedy moglibyśmy się przekonać, czemu miało służyć to spotkanie.
Może senatorowie Prawa i Sprawiedliwości poproszą o taki stenogram, czy...
Może.
Tak może się zdarzyć. Dzisiaj w Sejmie będzie dyskusja na temat budżetu państwa. Rząd przedstawi budżet zrównoważony, czyli taki budżet, który nie ma deficytu. W jaki sposób udaje się premierowi Mateuszowi Morawieckiemu taki budżet przedstawić, skoro rosną wydatki państwa, o czym bardzo dobrze wiemy?
Rosną wydatki państwa, ale one są ujęte w taki sposób, żeby nie przekraczały właśnie tego, co do budżetu wpływa. Wiele dyskusji na temat właśnie tego, jak zrównoważyć budżet, było na posiedzeniu rządu. Ma umiejętności premier, jest w końcu bankowcem, więc wie, jak te wszystkie policzyć słupki matematyczne, żeby się zgadzało. No i jestem przekonany, że ten budżet jest chyba jednym z najlepszych budżetów. Jest to duży budżet, a jednocześnie wydatki równoważą przychody w budżecie, więc to jest jakiś moment historyczny w tym 30-leciu po odzyskaniu suwerenności.
Ale czy nie jest tak, że żeby mieć zrównoważony budżet, trzeba coraz głębiej sięgać do kieszeni Polaków w postaci rozmaitych podatków, w postaci podwyższania akcyzy, czy innymi sposobami jakoś nie apelować, ale przymuszać Polaków do coraz większych świadczeń na rzecz państwa?
Są różnego rodzaju zmiany podatkowe. Jedne obniżają podatki, ułatwiając chociażby działalność gospodarczą, a inne są takie, które przeciwdziałają skutkom złych, różnych postaw, no chociażby akcyza. Nikt nie twierdzi przecież, że palenie papierosów czy picie alkoholu jest zdrowe. No, to tutaj rzeczywiście chodzi też w dużym stopniu o to, żeby Polacy byli zdrowsi, chociażby działania w walce z nadmiarem cukrów w różnych potrawach. To jest też wynikiem tego zatroskania o zdrowie naszych obywateli. I już niektóre firmy powiedziały, że obniżą ilość cukru w swoich produktach, więc to też jest dobra zmiana.
Miejmy nadzieję, że to nie będzie polski cukier, który wpadnie na taki pomysł, żeby obniżyć zawartość cukru w cukrze, bo to by się mogło źle skończyć. Pan jest przewodniczącym Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, czyli bardzo ważnej komisji sejmowej, bo to właśnie jest energetyka, jest tym clue, tym okiem uwagi i tym miejscem, gdzie to, co będzie w przyszłości w gospodarce polskiej, się zdarzy.
To prawda, rzeczywiście energetyka jest takim układem krążenia w organizmie gospodarczym, bo energia jest potrzebna wszędzie, w każdym gospodarstwie domowym, w każdej działalności. No i od tego, jaka jest cena energii, zależy też cena usług, cena produkcji, no i koszty naszego życia, także to jest niezwykle ważne. Przykładamy do tego ogromną wagę.
A ceny energii rosną i będą rosły.
Ceny energii nieznacznie rzeczywiście wzrosną, ale to jest też wynikiem tego, że zmieniają się koszty produkcji. Surowce drożeją, energetyczne, ale też są inne koszty, które powodują wzrost. Natomiast
to są
udało się w dużym stopniu powstrzymać drastyczny wzrost cen energii. Te wzrosty są nieznaczne, oczywiście są większe trochę dla firm, ale rzeczywiście to wynika z ogromnych obciążeń, jakie wynikają właśnie z walką z CO2, no i z taką jakąś walką z węglem. No, niektórzy sobie upatrzyli, szczególnie niektórzy ekolodzy upatrzyli sobie węgiel jako największe zło, ale ponieważ nasza energetyka jest oparta na węglu, no to skupiają się na walce z Polską.
Ale czy nie jest tak, że poddaliśmy się w tej walce, mówię o Rzeczpospolitej, i uznaliśmy, że te doktryny europejskie, doktryny Unii Europejskiej są obowiązujące i muszą nas obowiązywać. W związku z powyższym zmienimy naszą energetykę, wydamy mnóstwo pieniędzy po to, żeby na koniec się dowiedzieć, że ta polityka była błędna, bo jak cytowałem jedną z agencji informacyjnych, nie będzie ocieplenia klimatu, tylko będzie oziębienie klimatu w Europie i w Polsce?
No to, czy będzie ocieplenie, czy będzie oziębienie, to trudno jest powiedzieć, chociaż takie cykle, na ile można wywnioskować z badań, chociażby z badań lodów na Antarktydzie, to rzeczywiście takie cykle występowały w dziejach naszej planety. Dzisiaj jesteśmy raczej w cyklu wzrostu średniej temperatury. Te cykle następowały jednak w długich przedziałach czasu, więc chyba raczej nie możemy się spodziewać, że w ciągu 2-3 następnych lat nastąpi jakieś globalne ochłodzenie. Natomiast rzeczywiście nie poddaliśmy się. Prowadzimy twarde rozmowy w Unii, mówiąc o tym, że Polska nie miała szans na to, żeby swoją energetykę przestawić chociażby na energetykę jądrową, bo byliśmy pod zaborem sowieckim i nie pozwalano nam na pewne działania. No jeżeli Unia wymaga od nas, żebyśmy drastycznie zmienili naszą produkcję z węgla na inne surowce bądź zieloną energię, to chcemy, żeby nas wsparła finansowo w tym zadaniu, bo sami nie jesteśmy w stanie podołać, a z drugiej strony wywalczyliśmy pewnego rodzaju ulgę na likwidację energetyki z węgla, czyli będziemy mogli z węgla korzystać.
Chociaż wydatki, żeby zmienić ten układ energetyczny, to kilkaset miliardów euro, tak przynajmniej eksperci liczą. Unia Europejska ma budżet 100 miliardów euro, część z tego budżetu może przypaść Polsce, ale nieznaczna. To są takie wydatki, które będą obciążać całe pokolenie, ale w tym kontekście, co pan sądzi i po co następuje przejęcie przez Orlen Energa, firmy energetycznej na Pomorzu?
No myślę, że chodzi o wzmocnienie tych dwóch firm. Chodzi o to, żeby wsparcie z dochodów, które wciąż są rosnące, jeśli chodzi o sektor paliw płynnych, mogły wspierać właśnie produkcję energii elektrycznej. Tak jak powiedziałem, no to jest podstawowy element naszej gospodarki, więc to można powiedzieć, połączenie takie będzie korzystne obopólnie.
A do jakich jeszcze wielkich połączeń dojdzie w polskim przemyśle? O czym myślą strategzy Prawa i Sprawiedliwości?
No na razie te największe to są właśnie połączenia Orlenu. Inne, jeżeli będą, to będą znacznie mniejsze.
Ale są takie pomysły, o czym się mówi?
No mówi się, ale ponieważ nie ma jeszcze decyzji, to nie mogę tutaj mówić, bo najpierw też trzeba przeanalizować dokładnie ze strony biznesowej. Z drugiej strony, no to też jest kwestia, czy nie będzie to powodować nadmiernej koncentracji i nie będzie z tego powodu blokady.
Czy wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości przewodniczący Komisji Skarbu Państwa jest zadowolony z tego, jak funkcjonują spółki Skarbu Państwa? Czy można się spodziewać dużych zmian w tych spółkach?
Zawsze można lepiej. Nie ma takiej działalności ludzkiej, której nie można by było poprawić. To jest proces trwały i no, nie można powiedzieć, że jest coś zabetonowane, ale też trzeba przyznać, że spółki Skarbu Państwa odnosiły w ostatnich kilku latach pod rządami Prawa i Sprawiedliwości najlepsze wyniki finansowe. I myślę, że to w dużym stopniu broni te spółki przed zmianami, no, ale na pewno jakieś zmiany będą, no to jest nieuniknione, wszystko się zmienia.
Na świecie nie ma nic stałego, szczególnie wtedy, kiedy obserwujemy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Jaki jest komentarz pana w tych bliskowschodnich sprawach?
To jest rzeczywiście bardzo skomplikowana sytuacja. Tam ścierają się różne interesy, a z drugiej strony no, to działalność organizacji, niektórych organizacji, które są na wschodzie, jest metodami terrorystycznymi. A wojna z terroryzmem służy pokojowi na świecie, więc tego rodzaju działania, można powiedzieć, są działaniami prewencyjnymi. Aczkolwiek rzeczywiście tam cały czas jest zarzewie wojny, tam się tli. Tam jednak, można powiedzieć, każdego dnia padają strzały, są ofiary. No nie jest to proces taki, który można w sposób taki dyplomatyczny zupełnie wygasić, choć oczywiście trzeba podnosić te kwestie i próbować załagodzić dyplomatycznie, ale w przypadkach, kiedy są ludzie tak z nienawiścią zapieczeni, których nie można dyplomatycznie powstrzymać, czasem trzeba użyć siły.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od wizyty posłów Prawa i Sprawiedliwości w Pałacu Prezydenckim, od spotkania noworocznego z prezydentem. To zakończmy komentarzem do decyzji prezydenta, który nie pojedzie do Yad Vashem, dlatego że nie dano mu prawa głosu. Może skomentujemy tą część zdania: nie dano mu prawa głosu.
Słusznie prezydent postępuje, no bo jeżeli miałby tam jechać i usłyszeć jakieś kłamstwa na temat Polski i nie mógłby tych kłamstw sprostować, to jego udział byłby takim udziałem, w którym otrzymałby być może jakiś cios, a nie mógłby się bronić, więc to nie ma najmniejszego sensu. Oczywiście zorganizujemy obchody w Polsce. Polska, przypomnijmy, była krajem, w którym były najsurowsze kary. Kary śmierci za pomoc dla Żydów, a dzisiaj jesteśmy oskarżani o antysemityzm, chociażby prezydent Putin. To rzeczywiście jest, jakby to określić łagodnie, no nie do przyjęcia, bo to jest wbrew prawdzie historycznej. No a Rosja ma jakieś, jak widać, ukryte interesy, żeby nas atakować. To jest być może też atak za to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że się rozwijamy, że nie popieramy agresywnej polityki Rosji, czy w przypadku Gruzji, czy w przypadku Ukrainy. No, to wszystko Rosji się nie podoba. Stąd być może te ataki. Dlaczego prezydentowi nie dano szansy zabrania głosu? Nie wiem. To moim zdaniem jest błąd.
Błąd władz Izraela.
Tak, no to jest ich decyzja.
Czy będzie jakaś odpowiedź Polski na taką decyzję?
No, jak można na to odpowiedzieć? No, my będziemy bronić prawdy historycznej, premier z prezydentem, i wszyscy będziemy głosić, jak było naprawdę. Oczywiście będziemy mówić o zasługach Polski, bo rzeczywiście Polska tutaj nie ma sobie nic do zarzucenia, a po tych atakach Putina, można powiedzieć, w wielu krajach odezwały się głosy i ambasadorów, i prezydentów, premierów, potępiające tę wypowiedź i przypominające, jaka była prawda historyczna. Więc tutaj można powiedzieć, świat jest po naszej stronie. Dlaczego władze Izraela podjęły taką decyzję? Trudno powiedzieć, ale nie jest to dobra decyzja. W ogóle nie jest to dobra decyzja, nie tylko dla Izraela, ale w ogóle to jest niedobra decyzja dla świata i prawdy historycznej.
Tu postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pan Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka.
Dziękuję państwu za uwagę.
Na zegarze godzina 8:42. Nie wiem, czy pan poseł lubi zespół The Doors?
Lubię Doorsów, oczywiście.
No to o dziwne, o People Are Strange. Posłuchamy takiej piosenki.